nasze spotkanie przed przerwą było bardzo intensywne, bardzo głębokie. Tak głębokie, że niektóre osoby, że tak mogę powiedzieć, nie mogą się odnaleźć po tym spotkaniu. Niektóre osoby się odnalazły po tym spotkaniu i czują się radosnie, a niektóre osoby się nie mogą odnaleźć. Co to oznacza? Bo u niektórych osób wystąpiły wstrząsy wewnętrzne, dziwne stany lękowe, ponieważ uwalniane były wszystkie stany zawłaszczenia. I ten stan zawłaszczenia zaczął wywoływać, czyli uwalniany stan zawłaszczenia zaczął powodować, że ludzie zaczęli wpadać w niepokój, stan wewnętrzny, czyli ukazywał się lęk, który jest panem. Lęk, który jest panem w człowieku, w danym człowieku, jest panem. I w tym momencie, kiedy pan zaczął tracić, czyli lęk, czyli Bożek, zaczął tracić równowagę, zaczął, że tak mogę powiedzieć, ukazywać swoje zęby i szpony przez wytwarzanie, ukazywanie coraz więcej lęku, aby człowiek ten lęk zaczął paść, karmić swoim lękiem, swoim niepokojem. Rozumiecie Państwo? Czyli jest tu zawłaszczenie. Jest tu zawłaszczenie, czyli stan, gdzie tożsamość człowieka nie jest tożsamością osobową, taką, którą Bóg stworzył, ale jakąś wtórną, która pojawia się przez narzucenie obciążeń wedle pierwszego przekazania. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, nie będziesz tworzył, ani rzeźbił, ani w żaden sposób tworzył obrazów niczego, co jest na górze i co jest na ziemi, pod ziemią i pod wodą. Nie będziesz temu czci oddawał. Cześć oddawana jest przez lęk. Przez lęk oddawana jest cześć. Nie będziesz oddawał temu czci. To jestem Bogiem zazdrosny i mściwy i za grzechy ojców będę karał dzieci do trzeciego i czwartego pokolenia. Lęk jest to oddawanie czci Bożkowi lęku. I w tym momencie, kiedy sobie zdajemy z tego sprawę, zauważamy, że ludzie są wierzący, ale służą dwóm panom. A nie można służyć dwóm panom. Tutaj oddają cześć lękowi, Bożkowi, a tutaj mówią, że żyją w Bogu z całej siły, a jednocześnie żyją w lęku. Jest tutaj oszustwo, ogromne oszustwo. Natomiast inne osoby mówiły, że nie mogą się odnaleźć, bo nie mogą odnaleźć równowagi. O co tutaj chodzi? Równowaga, która była wcześniej, była równowagą nie do końca... Nie, inaczej. Równowagą, która musiała ustąpić dla równowagi większej. Że tak mogę to określić. I gdy przyszła równowaga większa, pełniejsza, kiedy dusza równowagę swoją odnajduje w jedności z Bogiem, to dusza zakłóciła się i mówi, gdzie jest moja równowaga z ciałem? Ale to nie równowaga z ciałem jest równowagą, ale równowaga człowieka z Bogiem. Rozumiecie Państwo? Czyli jedność człowieka z Bogiem, a nie jedność człowieka z ciałem. To Bóg przez... My przez jedność z Bogiem, Bóg daje równowagę ciała. Czyli gdy my wewnętrznie czcimy Boga, jednego, Chrystusa Pana, Ducha Świętego, Boga Ojca, z wewnętrznego człowieka, prawdziwego człowieka, duchowego człowieka i duchem poszukujemy w duchu i prawdzie, w tym momencie Bóg, On daje równowagę ciału, o czym mówi, nie martwcie się, nie martwcie się o to, co będziecie jeść i co będziecie pić i w co będziecie się ubierać. Ja wiem o tym, że tego potrzebujecie, wierzcie we mnie z całej siły, a ja wam to dam. Czyli Bóg mówi w taki sposób, mimo że ciało nie jest tym, mimo że ciało nie jest duchem i tylko miejscem przebywania, to gdy wy będziecie z całej siły dążyć do mnie, to ja zadbam o wasze ciało. Czyli równowaga ciała wynika z głębokiej równowagi. Kiedy dążymy do głębokiej równowagi ducha i Boga, to Bóg daje równowagę ciała, aby była równowaga. W taki sposób może nastąpić jedność, czyli wymierny, czyli równowaga ciała, ducha, duszy i Boga. Inaczej ta równowaga być nie może. Nie może ona być równowagą, gdzie stałym, niezmiennym stanem jest równowaga duszy i ciała, a Bóg jest gdzieś tam. Bo w tym momencie, kiedy ta równowaga jest zakłócona, a zakłócona jest dlatego, ponieważ nastąpiło dążenie do duchowej jedności, do duchowego poszukiwania człowieka pełni, przez głębokie uświadomienie sobie słabości, bezsilności, a jednocześnie uświadomienie sobie oddania i ufności Bogu, następuje zakłócenie tej niby równowagi. Dlaczego człowiek boi się? Dlaczego lęka się wszystkiego? Ponieważ on chce niezmienność. Chce niezmienności. Chce, aby niezmienność była głównym elementem jego istnienia. Żeby nic się w jego życiu nie zmieniło. A jeśli się zmieniło, to tylko tak, żeby było dla niego poczucie bezpieczeństwa i tego, czego on oczekuje. Rozumiecie Państwo? Ale tutaj także nastąpiły sytuacje bardzo głębokie. Uwolnienie się w ogromnej radości z zawłaszczenia przez lęk. I to uwolnienie dało ogromną radość, wyjście i światłość ogromną, ale i odczucie pełni w jedności z pełnią. Radość odnalezienia się w jedności z pełnią. Czyli jak rozmawialiśmy, gdy stajemy się słabi, bezsilni, niezaradni, bezradni, bezbronni, to opadamy i wydobywamy się z tego wora i nasza duchowa istota wydobywa się w jasności Bożej. Ale naturą człowieka nie jest opadanie. Czyli, jakby powiedzieć, opadanie. Naturą człowieka jest ciągłe zawłaszczanie, ciągłe chęć kontroli i w ten sposób ładuje się jeszcze głębiej w ten wór. Ale gdy odpuszcza sobie, gdy porzuca ten stan, gdy jest świadomie jest coraz słabszy, świadomie nikim, bezsilny, bezradny, niezaradny i bezbronny, zaczyna naprawdę z całą swoją siłą, z całą siłą duchową, która w nim zaczyna istnieć, bo jej nie ogranicza, zaczyna coraz bardziej wydobywać się z tego, co go osacza, z tego świata. Bo trwał w tym świecie przez lęk. Przez lęk. Rozmawialiśmy przed przerwą o Egipcie. Przecież zauważyliśmy, że wszyscy prorocy, którzy byli, oni poszukiwali Boga z całej siły, ponieważ chcieli odnaleźć swoją tożsamość, a Egipt chciał tą tożsamość w nich wyrugować. Tą tożsamość ich pochodzenia zniszczyć, żeby nie pamiętali swojej tożsamości. Ale Bóg zawsze z nimi był i poszukiwali Boga, bo to była jedyna ich tożsamość. Czyli co to znaczy? Zewnętrznie nie mogli nic uczynić, ponieważ było to niszczone. W sercu mieli Boga i kontakt cały czas z Bogiem. I Bóg był ich własnością. Własnością w sensie jedyną rzeczą, którą nikt odebrać im nie mógł. Mojżesz, prorocy. A i tutaj jest ukazane, że Jezus Chrystus pojechał się schronić. Pojechał, czyli święty Józef, święta rodzina pojechała się schronić w Egipcie. Przed Herodem, który chciał, zabił niewiniątka. Rzeź niewiniątek. Który zabił niewiniątka z tego powodu, bo bał się utraty swojego królestwa. I święta rodzina powróciła wtedy, kiedy Herod już umarł. Czyli w okresie także, w pewnym okresie swojego dzieciństwa, Jezus także był w miejscu, gdzie przeciwieństwa, czyli kraj fałszywych bogów, czyli wielobóstwa, jednocześnie magii i czarów, bo tak, bo rzeczywiście Egipcjanie się zajmowali głównie tymi sprawami. Też był pod tym wpływem, ale tam jedyną obroną przed tym był, jest w dalszym ciągu jedyny ojciec. I wraca do miejsca, swojego narodzenia, aby wyzwolić wszystkich. I także każdy człowiek, także w jakiś sposób wraca do Egiptu. Egipt, czyli ziemia, gdzie spotyka się z wielobóstwem, z wszystkimi tymi aspektami, aby mógł przeciwstawić się temu wszystkiemu, tak jak jest to napisane, że Bóg wywiódł z ziemi Egiptu swój naród, także my jesteśmy też przez głęboką opiekę Boga non-stop wywodzeni z wielobóstwa, z lęku, z wpływów zła w tym świecie, które chce posiąść człowieka w każdej chwili. Bo człowiek jest wartością ogromną. Ciekawą sytuacją jest to, że człowiek nie zna swojej wartości. Nie zna swojej wartości tak głęboko, jak przeciwnik zna wartość człowieka. Przeciwnik zna wartość niezmiernie mocno i z całą siłą chce człowieka posiąść, a sam człowiek względem siebie nie dostrzega wartości Bożej. I wyniszczają się nawzajem, a jednocześnie sam siebie wyniszcza. Ciekawą sytuacją jest właśnie to, że człowiek nie zna swojej wartości, natomiast przeciwnik, zło, agresja, nienawiść, lęk zna dokładnie wartość człowieka i chce go posiąść, ponieważ tylko przez niego może panować. To jest ciekawa sytuacja. I dlatego nie możemy ograniczać się do poznawania i poszukiwania Ducha Bożego, Boga i swojej tożsamości. Tylko do dzisiejszego dnia i do półgodzinnych modlitw, czy 10-minutowych modlitw, czy chwilowych modlitw dziennych. A później reszta już anarchia. Musimy cały czas żyć dla Boga, z Bogiem i w Bogu. Nie jest to trudne. Nie jest to trudne, ponieważ proszę zauważyć, jakby to powiedzieć, Jezus Chrystus mówi o tych w taki sposób, gdyby dzieci światłości były tak zaradne, jak dzieci tego świata. Czyli dzieci tego świata, czyli dzieci chaosu i pustki, są zaradne w tym wszystkim, aby z powodu trwania wszystkie siły wykorzystywać, aby nie zawaliło się to, co mają. Natomiast człowiek nie dba o swoje interesy, o interesy światłości. Dlatego Chrystus mówi, gdybyście byli tak zaradni, dzieci światłości, jak dzieci tego świata. Rozumiecie Państwo? Dlatego nasza zaradność jest to cały czas niezapominanie o swojej tożsamości. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy? Nie, naturalnie, ale oczywiście, Pani Barbaro, oczywiście.
Głośno jest największą modlitwą.
Naturalnie, oczywiście, ale można było powiedzieć w ten sposób, proszę Państwa, dzisiaj będzie wykład miłość. Dziękuję, do widzenia. A Państwo mówi i nic więcej, ale to jest wszystko. Tak, oczywiście jest to miłość, naturalnie, ale ma Pani rację, Pani Barbaro, ale trzeba tutaj powiedzieć o jednej rzeczy. Rodzic wychowuje swoje dziecko do dorosłości. Poświęca mu czas, cały czas ucząc go miłości. I nie wystarczy tutaj tylko chwila i mówiąc, dziecko, słuchaj, miłość jest najważniejsza, radź sobie sam. Człowiek, rodzic poświęca dziecku całe swoje istnienie. Czyli, proszę zauważyć, gdy się rodzi dziecko, rodzic przeorganizowuje swoje całe życie. Wszystko, co robi, robi dla dziecka. Dosłownie tak. Gdy dziecko by zniknęło, gwałtownie sens jego życia znika. Już nie ma sensu to, co już robił, bo zauważa, że robił to dla dziecka. Tak nie zauważa dokładnie, że robi to dla dziecka, ale gdy dziecko znika, nagle zauważa, że wszystkie te czynności, które robił, nie mają sensu, bo zauważa, że robił je dla dziecka. Więc miłość jest to dorastanie. Jest to kształtowanie. Miłość to postawa. I oczywiście, tutaj pani Barbara powiedziała, że czy to nie tylko postawa, która mówi o Bogu stałej siły i miłość, miłość, czyli życie światłością? Tak, oczywiście. Tak, to jest właśnie ten stan. Czy rodzic codziennie nie mówi dziecku, bądź posłuszny? Czy rodzic codziennie nie uczy dziecka nowych rzeczy? Czy rodzic nie poucza dziecka codziennie? Poucza. Dlatego poucza, bo dziecko łatwo zapomina o tym, czym jest miłość. Bo ma nawyk tego świata związany z zawłaszczaniem, z lękiem, agresją, ponieważ jest jednocześnie istotą ducha, istotą Bożą, a jednocześnie istotą, która narodziła się właśnie w tym miejscu. W miejscu chaosu, pustki, przemocy, agresji, czyli instynktu. I musi z całej siły musi rodzic dbać o to, aby ono tą drogę poznało. Dlaczego mówi święty Paweł w jednym z listów: rodzice, ojcowie, nie rozdrażniajcie ducha własnych dzieci, bo to w nich jest cała postawa kształtowania ducha dziecka. Dlatego mówi: ojcowie, nie rozdrażniajcie ducha dziecka. Postawa rodzica jest postawą kształtowania ducha i postawy dziecka. Ono nie ma skąd się nauczyć tej postawy, jak tylko od rodziców. W pierwszych latach życia, a może nawet i później. On jest pierwszym nauczycielem i to na nim spoczywa obowiązek tego, jak dziecko postrzega rzeczywistość. Jaki dziecko ma stosunek do Boga, do drugiego człowieka. To jest kształtowanie, ale jest to kształtowanie w miłości. A w miłości kształtujemy człowieka tylko wtedy, kiedy sami jesteśmy w miłości. Jakżeż, to może inaczej powiem, może nie jakżeż, ale powiem, 2000 lat minęło od tego, jak Chrystus chodził po ziemi. Jeszcze nie minęło 2000 lat, jak zmartwychwstał. Ale zbliżają się te czasy. I chcę powiedzieć tutaj, że Jezus Chrystus potrzebował 3 lat, aby ludzi surowych, całkowicie surowych, ukształtować na ludzi głęboko wierzących, gdzie słowo ma moc czynienia cudów. Całkowicie surowych. Dzisiejszy establishment kościelny, czyli władza, uzurpuje sobie, że ma tą prawdę, ale mija tyle czasu i ta prawda nie chce się ujawnić. Nie ujawnia się, czy albo nie mają, albo co gorsza, nie chcą jej ukazać. Co gorsze, czy to, że nie mają, czy to, że nie chcą ukazać. Ale myślę, że chyba to drugie jest gorsze, bo mówił Jezus Chrystus: gdybyście nie widzieli moich cudów, nie mielibyście grzechu, ale widzieliście je. To ci, którzy ich nie widzą i ich nie rozumieją, mniejszą mają karę czy problem, ponieważ nie rozumieją i dlatego nie dają. Ale na tej przestrzeni czasu było wielu świętych. Ale ci święci, z tego co można powiedzieć, powstali oddolnie. Święta Faustyna właściwie powstała oddolnie. To Chrystus ją prowadził z całej siły. I On do niej mówił bezpośrednio, co ma czynić i jak ma czynić. I wielu było oddolnych, ale też byli odgórni. Odgórnie było, ale tych czasów jest jakby mniej. I chcę powiedzieć, że jeśli 2000 lat jest mało, to czy jest ta prawda, czy jej nie ma. Ale dzisiejszy świat ukazuje, że jeśli Duch Święty oddolnie podnosi świat, podnosi człowieka, to znaczy, że odgórnie to się nie dzieje. Mimo, że odgórnie słychać, robimy to i jesteśmy dobrymi, to dlaczego oddolnie to się dzieje? Dlaczego Duch Święty zauważa, że trzeba to oddolnie uczynić, jeśli się odgórnie by działo? Rozumiemy tutaj, że Kościół potrzebuje człowieka wierzącego. Kościół, którym jest człowiek, wszyscy ludzie. I dlatego Duch Święty przychodzi i budzi w sercach człowieka miłość, a przecież Jezus Chrystus, chodząc po ziemi, uczniów swoich kształtował przez 3 lata. Nie powiedział im w ten sposób: słuchajcie, jest to taka sprawa, ja już idę. Uczył ich codziennie, mówiąc im, jak sprawa wygląda, jak sprawy wyglądają, i nawet wtedy uczniowie się pytają Jezusa Chrystusa: my słuchamy Twoich nauk, które do ludzi mówisz, ale my nie rozumiemy, dlaczego Ty im mówisz w przypowiedniach, w tajemnicy, a nam mówisz jasno. Oni przecież nic nie rozumieją z tego, co Ty mówisz, nam mówisz jasno. Jezus Chrystus mówi tak: mówię do nich w tajemnicy, w przypowiedniach, aby się spełniło proroctwo Izajasza. Aby patrząc nie widzieli, słuchając nie słyszeli, żeby nie byli zbawieni we własnych sercach. Ponieważ Jezus chciał powiedzieć, że nie przyszedł zbawiać ciało, ale przyszedł zbawiać duszę i ducha odnowić człowieka. I do ducha mówi, a jeśli nie słyszą i nie widzą i serce nie odmienia się, to znaczy, że chcą ciało swoje zachować, czyli nie chcą Boga, ale chcą władzy. Chcą władzy, chcą nieśmiertelności cielesnej, aby panować. Podobna sytuacja była, jak nakarmił Jezus Chrystus 5000 ludzi. Ludzie zostali nakarmieni, a oni, gdy zostali nakarmieni, Jezus Chrystus poznał w ich sercach, że chcą Go królem obwołać. Nie dlatego, że cud uczynił i jest Bogiem, tylko dlatego, że pełne brzuchy mają i będą mieli już jedzenie, ile wejdzie, nawet bez żadnej roboty. Jezus Chrystus wtedy odszedł od nich i poszedł na skuty przez jezioro. A uczniowie już tam wiosłowali i nie mogli dopłynąć na drugą stronę jeziora, bo wiatr był przeciwny. I wtedy zobaczyli go, krzycząc: zjawa! A Jezus Chrystus mówi: to ja, nie lękajcie się. To ja. I wtedy święty Piotr krzyczy: jeśli to ty, każ mi przyjść do siebie. A Jezus Chrystus mówi: Piotrze, przyjdź do mnie. I Piotr wyskakuje z łodzi i kroczy po wodzie. I jest już przy nim, a wiatr silny zawiał i fala go obmyła i zaczął tonąć. Jezus Chrystus łapie go za rękę, mówiąc: bądź wierząca, niedowiarki, a nie niedowiarkiem. Proszę zauważyć, jak potężna ufność Piotra, jaką nauczył, jakiej ufności i oddania nauczył Jezus Chrystus uczniów swoich, jakiej ogromnej ufności i oddania, gdzie mówi Jezus Chrystus: Piotrze, przyjdź. A Piotr bez wahania wyskakuje z łodzi i stoi na wodzie. Jaka ogromna ufność jest do nauczyciela. Ale nie zaczął tonąć pod braku ufności do Chrystusa, tylko braku ufności, braku wiary. Braku wiary. Wiara go zachwiała. Ufał Chrystusowi, bo gdyby mu nie ufał, nie poszedłby. A Chrystus złapał go za rękę i go wydobył, ponieważ wiedział, że to jest słabość człowieka, który zląkł się. Zląkł się żywiołu. Czyli ufność nie była tak duża, tak wielka, aby zaprzeczyć bożkowi lęku. Bo przecież Duch Boży panuje nad tym żywiołem, panuje nad tym człowiekiem. Chrystus wie, że żywioł jest jemu posłuszny. Ale zląkł się święty Piotr, zląkł się fali i ufność została zagarnięta, zburzona przez lęk. To nie znaczy, że przestał ufać, tylko nie mógł ufać z taką ogromną siłą, bo lęk go zdjął. Czyli nie zwątpił w Chrystusa, tylko lęk go zdjął. Tu jest ta sytuacja. Czyli ufność istniała w dalszym ciągu, tylko nie tak ogromna, aby zapanować nad lękiem. Czyli nie znaczy to, że jeśli się człowiek boi, nie ma ufności, ale ta ufność nie doprowadzi go do pełnej radości, ponieważ dwóm Panom służy. Ufność musi narodzić z siebie miłość i narodzić z siebie wiarę. Dopiero gdy stoi na szczycie świata, na szczycie góry, w mieście, którego ciemność nie ogarnia, dopiero przez to miejsce wstępuje do światłości Ojca. Bo jak wiecie, rozmawialiśmy chyba już o tej sytuacji, jak wiecie, w raju, rozmawialiśmy już chyba o tym, w raju człowiek otrzymał wszystko, oprócz miejsca, gdzie było drzewo poznania dobrego i złego, gdzie Bóg zabronił im tego dotykać. Na ziemi natomiast mają w brud ciemności, a i jasność jawną, a i do tej jasności iść nie chcą, ponieważ boją się pójść. To nie znaczy, że nie chcą. Boją się tam pójść, ponieważ lęk, czyli bożek lęku, ciągle ich straszy i dręczy i ciągle żąda od nich większych darów.
Czy nieufność też jest lękiem?
No tak, oczywiście. Oczywiście, jest to rodzaj przejawiania się lęku. Jest to rodzaj przejawiania się lęku, kiedy nie ufamy. Jest to rodzaj przejawiania się lęku. Oczywiście, proszę zauważyć, zachwiał się Piotr, ponieważ lęk zdjął go. I w tym momencie ufność w nim się zachwiała. Czyli brak ufności, czyli inaczej można powiedzieć, czy beznadzieja jest lękiem? Naturalnie. Nadzieja jest przeciwnością beznadziei. Niedowiarstwo jest przeciwnością wiary. Dlatego tutaj fałsz i agresja jest przeciwnością pokoju. I w tym momencie lęk się ujawnia w każdej chwili. Powiem Państwu, jak w czasie przerwy jedna z osób mówiła w ten sposób, że w poprzedniej przerwie mówi w ten sposób, że to spotkanie jest w momencie, kiedy ten lęk chce z całą siłą zapanować całą planetę. Czyli kiedyś był ukryty, nie był jawny, a teraz jawnie się ujawnia i chce zaatakować. I ukazuje teraz to nasze spotkanie pajęczynę lęku. I w czasie rozmowy ten człowiek mówi w ten sposób, to spotkanie ukazuje, jak człowiek jest w pajęczynie lęku, jak jest od lęku zależny i przez lęk stworzył całą sieć zależności. Tak, oczywiście jest sterowany, jak mówi pani Barbara. Ale tutaj chcę powiedzieć, stworzył całą pajęczynę lęku, całą strukturę pajęczą lęku, całą cywilizację lęku, cywilizację śmierci. O tym mówi przecież Jan Paweł II. O cywilizacji śmierci, cywilizacji lęku. Człowiek na lęku buduje wszelkie zdobycze nauki. A czemu one służą? Żeby pokonać lęk. Człowiek, śmierć nie jest końcem. To lęk powoduje to, że myślimy, że śmierć jest końcem. Śmierć jest pewnym etapem w życiu człowieka. Śmierć jest etapem w życiu człowieka. To jest etap, to nie jest koniec. Śmierć jest etapem w życiu człowieka. Kiedy człowiek stanie w obliczu śmierci, mówi, przyszedł etap, z którym muszę się zmierzyć. Muszę być silny i mocny, aby nie ulec lękowi, bo taką próbę mi Bóg postawił dzisiaj. Muszę ten etap przeżyć, przetrwać, umocnić się w duchu, abym życia nie stracił. Bo jest to etap życia. Śmierć nie jest końcem, jest etapem stawania się człowieka. Myślę, że nie wiem, czy myśleliście kiedyś w taki sposób o śmierci, że śmierć jest etapem życia. Ale najczęściej ludzie uważają, że śmierć jest końcem życia. Nie, nie jest końcem, jest etapem. Jest etapem życia, gdzie Bóg stawia człowieka, teraz próba jest najważniejsza. Twoje całe życie teraz ujawni swoją wartość w tym etapie. Ale ty musisz bez lęku stanąć i przejść przez ten etap bez zranienia. Bez niepokoju, bo ja jestem z tobą. Gdybyś szedł nawet ciemną doliną, ja jestem z tobą. Nie lękaj się. I w tym momencie ufność, oddanie, wiara, postawa serca, czyli życie w Bogu, w Bogu z Bogiem przez Boga, powoduje to, że etap życia, który był śmiercią, jest poza nami. Jest już tylko życie. I radość kreacji, dla której Bóg stworzył człowieka. Wznoszenie wszelkiego stworzenia, które oczekuje na zbawienie, aby wydobyć je z ucisku, w którym nie jest z powodu zasług, ale z powodu tego, aby miłosierdzie objawiło się na stworzeniu. Dlatego o tym rozmawiamy, ponieważ poruszone zostały bardzo głębokie struktury natury nieznanej w człowieku, a mimo tego jest nim, jest człowiekiem. Natury, która jest, że tak mogę powiedzieć, zepchnięta gdzieś bardzo głęboko, ale która to natura jest główną siłą wzrostu. To ta natura, która jest ukryta, która jest niewidoczna, głównie jest mocą wzrostu. Jak to mówi Jezus w jednej z Ewangelii, człowiek upadł przez kobietę i zostanie wyniesiony przez kobietę. Upadł przez Ewę i został wyniesiony przez świętą Marię Matkę. Ona otworzyła drogę, serce każdego człowieka, ponieważ my inaczej nie możemy się wznieść do Chrystusa, jak tylko przez serce Ewy. Przez serce świętej Maryi Matki Bożej, aby wznieść się do Chrystusa, bo przez serce świętej Maryi Matki Bożej, serce Ewy jednoczymy się z sercem nowego Adama, czyli Chrystusa. Dlatego diabeł zwiódł Ewę, ponieważ tylko przez serce kobiety, Ewy, miał dostęp do serca Adama. A na nim mu zależało. I dlatego przez serce Ewy my docieramy do serca Chrystusowego i w tym momencie przez serce Ewy z Chrystusa płynie do nas ocalenie. Stajemy się Chrystusowymi. Jeśli zaczynamy spoglądać na to, o czym rozmawiamy, w sposób indywidualny, indywidualnej pracy, nie przez pryzmat monolitu wiary, nie przez pryzmat monolitu wiary, który został przez wieki w dużym stopniu zniekształcony, bo gdyby nie był zniekształcony, to by dzisiaj było więcej świętych niż jest. Kiedy każdy z osobna zacznie poszukiwać Boga, uwalniając się od, nie od wiary, ale od monolitu. Podobieństwo do monolitu powiem. Medycyna powstała dla człowieka. Ale dzisiaj jej człowiek już nie jest potrzebny. Ona się dobrze ma bez niego. on stał się intruzem. Zobacz. Stał się intruzem. Niepotrzebny. Persona non grata. Osobą niepotrzebną. Bo medycyna sobie radzi z ZUS-u. Dobrze. Niech człowiek płaci, ale nikt nie przychodzi. Tak ogólnie zostało to powiedziane. Monolit to pewna struktura, która zaczyna krzywić się, bo człowiek jest tu ważny. Człowiek jest tu ważny. Gdy pojawiła się struktura, człowiek zaczyna służyć strukturze. Ale to na początku był człowiek. Człowiek stanowi Kościół. Dzisiaj ludzie zapomnieli o tym, że to człowiek stanowi Kościół. Uważają, że wiarę stanowi budynek. I wiara stała się pewnym elementem oddzielonym od człowieka. Jakby Kościół stał się oddzielony od wszystkich ludzi. A to wszyscy ludzie są Kościołem. Czyli nastąpiła pewnego rodzaju sytuacja podobna do medycyny. Lekarz służył człowiekowi. Później powstał monolit. Ten monolit zaczął istnieć. Ludzie służą monolitowi. A człowiek zaczął służyć monolitowi. Czyli temu, tej strukturze medycznej, która już nie potrzebuje człowieka. To samo jest z religią, która w pewnym stopniu skostniała. Ona jest dla człowieka, a nie dla siebie. Ona nie jest dla siebie. Ona jest dla człowieka. I gdy człowiek stanie się ponownie podmiotem, a nie przedmiotem, podmiotem, to człowiek ponownie stanie, będzie najważniejszy, a nie religia będzie najważniejsza, bo to ona ma służyć człowiekowi, a nie człowiek ma służyć jej. Przecież pamiętacie Państwo, Jezus Chrystus mówi, jeśli chcecie być największymi, bądźcie sługami tamtych, najmniejszych. Mówi postawę człowieka. Postawę człowieka. Dzisiaj ta postawa człowieka została zdegradowana. Monolit pozostał, który chce coraz więcej wierzących. W monolit. A przecież człowiek to istota. To człowiek jest istotą wiary. To człowiek jest istotą, o którą trzeba walczyć. To człowiek jest istotą, która wzrasta. To człowiek jest istotą, która jest warta życia. To jest tak, też z prawem tak się stało. Prawo powstało, aby chronić człowieka. Dzisiaj prawo nie jest dla człowieka, tylko człowiek dla prawa. Dzisiaj jest człowiek dla prawa. Bardzo często to jest widoczne. A powstało z innego powodu, aby chronić człowieka. Z wieloma rzeczami zaczęło tak się dziać. Czyli nie zostały odrzucone pewne struktury, zostały zmienione pewne struktury, zmienione postawy tych struktur. Człowiek nawet nie zauważył, kiedy zostały te struktury, te postawy zostały zmienione. Dzisiaj, będąc, powiem Państwu, rozmawialiśmy wczoraj na ten temat o księdzu, który mówił w taki sposób, że chyba przegadał całe życie. Ciągłymi modlitwami przegadał całe życie, ale postawa jego się nie zmieniła. Uświadomił sobie, że to postawa jest ważna, czyli dążenie do Boga, a nie tylko religijność, która jest strukturą skostniałą. I dzisiaj musi człowiek wydobyć z skostniałej religijności i stać się prawdziwym drzewem oliwnym, którego gałęzie pęcznieją od soków życia, który nie daje mocne, silne kwiaty i owoc, który ujawnia rzeczywisty stan jedności z Duchem Bożym. Zresztą mówi Jezus Chrystus. Koniec przychodzi. Nie powiem wam, kiedy On przyjdzie, ponieważ tylko Ojciec wie, ale powiem, jakie będą znaki. Drzewo oliwne napęcznieje. Soki jego w gałęziach będą widoczne i liście będzie dawało, już będzie wiosna, a właściwie lato. to wierzcie, że już we drzwiach stoi. Że Chrystus we drzwiach już stoi. Dzisiaj odczuwa się, że drzewo oliwne już pąki ma, a właściwie kwiaty. A niedługo i owoc będzie dojrzewał. Będzie się wiązał i dojrzewał. Także kwiaty już dzisiaj, nie tylko liście. Dlatego każdy z osobna musi w sobie wiarę odnaleźć, bo Kościół jest po to, aby ludzie poszli tam wierzący, bo został tam. Kościół jest po to, aby mieli się gdzie zebrać wierzący i wspólnie chwalić Boga. Jest to miejsce chwalenia Boga, a to zostało zdegradowane. Ludzie w sercach już tego nie pamiętają, w sercach już tego nie wiedzą. Serca ich są skostniałe i całe życie przegadują. Są wielosłowni i gadatliwi w swoich modlitwach. A o co proszą? O to, co Bóg im obiecuje. Mówi w ten sposób: nie martwcie się o to, co będziecie ubierać, co będziecie pić, co będziecie jeść. Ja wiem o tym, że tego potrzebujecie. A oni ciągle o to samo proszą. O jedzenie i picie i o ubranie. Ciągle o to proszą. O co proszą? O to, żeby ich życie się nie zmieniło. Żeby nie zmieniło się posiadanie. Albo może żeby więcej posiadali jeszcze. Proszę o dokładnie przeciwną rzecz, którą chce Bóg im dać. Nie proszą o to: Panie Boże, zabierz nam to wszystko, bo to nas ogranicza. Zabierz nam to wszystko, a daj nam miłość. Tylko proszą: daj nam jeszcze tego więcej, spraw, żeby to się nie zmieniło, wołają. Ale to jest przeciwne Bogu. Bóg mówi: słuchajcie, nie tędy droga, jesteście gadatliwi, wielosłowni w swoich modlitwach jak bezbożnicy. Gadacie i gadacie. Lepiej by było, gdybyście powiedzieli: tak, tak, nie, nie, by było więcej. Warte to wasze gadanie niż non-stop gadanie. Serca wasze są puste. Słyszę tylko klekot warg. Rozumiecie Państwo? Dlatego w tej chwili poprosimy o to, aby serca człowieka w indywidualnej jedności do Boga zdążały, dlatego że Chrystus nie umarł za masy, ale dla każdego z osobna. I każdy z osobna musi do Niego pójść i do każdego z osobna On przychodzi. Dlatego poprosimy o to, aby wszyscy ludzie byli zdolni do indywidualnej miłości Boga. Indywidualnej miłości Boga, aby indywidualnie każdy człowiek był zdolny poznać Boga. Ponieważ nie masy, ale każdy człowiek indywidualnie zdąża do Boga. I żeby skostniałość monolitu religii, aby się rozpadła, aby czysta, prawdziwa religia powstała, którą Bóg chce. Aby rozpadły się wszystkie stany ograniczające swobodę ducha. Mówię tu o skostniałości, w sensie tym, aby człowiek wreszcie w sercu poznał prawdziwą siłę miłości Bożej. Proszę. Mówiąc monolit, mam na myśli skostniałość rozumienia i widzenia. Pewnego rodzaju rozumienie, że wiara to sam w sobie cel. Wiara to nie cel sam w sobie. Wiara ma służyć poszukiwaniu Boga, ale stała się celem samym w sobie. I to jest okropny problem. Mogę powiedzieć ogromny, ale chyba jest to okropny. Wiara w sensie religijność. Religijność jest właściwa i dobra i potrzebna, ale żeby nie była gadatliwością, ale była sensownym dążeniem do prawdy Bożej. Są to trudne sprawy, o których rozmawiamy, ale docieramy do bardzo głębokich aspektów głębi. to, o czym rozmawialiśmy, jest nawiązaniem. Jest nawiązaniem do okresu faryzeuszy, gdzie nakazy, które wynikały z tradycji i z chęci władzy, wybaczyły wiarę tak bardzo, że ludzie już nie znali Boga. Znali tylko zakazy i nakazy. Chrystus przyszedł rozprawić się z tym stanem, nie znieść, ale wypełnić zakon. Faryzeusze żyli tak bardzo w zmodyfikowanym prawie Bożym, że czytali non-stop księgi, a nie rozpoznali czasu przyjścia Chrystusa. Dzisiejsi ludzie żyją podobnie, tak bardzo są rozgadani i gadatliwi, że też mogą nie zauważyć przyjścia Chrystusa. Pamiętajcie Państwo o oddaniu, o głębokim oddaniu, bo to przez oddanie, przez ufność, przez wiarę, przez pokorę zbliżamy się do Boga, a nie przez nasze umiejętności. My musimy nasze umiejętności wyrzucić, pozbyć się ich, bo umiejętności nasze wynikają z naszej wolnej woli. A nasza wolna wola nie ma ochoty jednoczyć się z Bogiem, ale przeciwstawia się jemu. Dlatego mówi przecież Święta Maria Matka Boża o tym, że wolna wola ogranicza miłosierdzie Boże w sercach człowieka, działanie miłosierdzia. Ale przychodzi czas sprawiedliwości, kiedy sprawiedliwość nie ogranicza już. Sprawiedliwość nie zostanie ograniczona przez wolną wolę, ale spadnie jak błyskawica. Miłosierdzie Boże chce ocalić człowieka, a wolna wola broni się przed ocaleniem. Pamiętajcie Państwo o dziecięctwie, o słabości, bezsilności, niezaradności, bezradności i bezbronności, a jednocześnie ufności i oddaniu i wierze, a coraz głębiej jedność Boża. Bóg dotykać będzie waszego serca, a i miejsce Jego będzie na pierwszym miejscu. Miejsce to, co prawda, jest mniejsze od czubka, od szpilki, ale wierzący znajduje dość miejsca, aby swobodnie żyć, swobodnie przejść. Dlatego jest powiedziane, łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho higieny, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Nie starajcie się szukać tego, co było, ale dążcie do tego, co przychodzi. Widzę, że niektóre osoby nie mogą się skupić, ponieważ odeszło to, co było, ale nie na tym, co było trzeba się skupiać, ale na tym, co przychodzi. Tam jest radość. Tam musimy budować radość swoją i lokować swoją radość, tam, gdzie jej mól nie zje i złodziej nie ukradnie. co się w tej chwili dzieje, jest stanem, o którym rozmawialiśmy wcześniej, że pokój Boży, który powstaje, jest zaprowadzany w stanie cielesnym. Rozmawialiśmy duch, Bóg, Bóg, ciało. Rozumiecie Państwo? O tym mówi Bóg. Mówi, nie martwcie się, co będziecie jeść, co będziecie pić i co będziecie się ubierać. Ja wiem o tym, że tego potrzebujecie. Najpierw wierzcie we mnie z całej siły, a ja wam to wszystko dam. Duch, wiara, prawda, Bóg. Bóg daje ciału pokój, ciszę, równowagę, zdrowie, prawdę, miejsce dokonywania się zbawienia. Dlatego teraz następuje sytuacja podporządkowywania mocy duchowej ciała, aby stało się świątynią, miejscem dokonywania się zbawienia. Dlatego możecie odczuwać opór. Opór, a jednocześnie ich ogromną przemianę, która tam się dzieje, ponieważ ciało odmienia się, zmienia swoje połączenie. Czyli rozrywają się więzi ze światem, a nawiązują się więzi z mocą Ducha Bożego. Z mocą kreacji Bożej. Z mocą Ducha Świętego. On to kształtuje. Do porządku zmusza. Tak jak mówi święty Paweł, mimo że żyjemy w ciałach, nie jesteśmy cielesnymi. Mocą naszego działania jest moc Ducha Bożego. On to wspania każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. I mocą Ducha Bożego burzy wszelką warownię przeciwną Bogu. Burzymy wszelką warownię przeciwną Bogu. Dlatego nie możecie Państwo odczuwać, że nie możecie się odnaleźć, ponieważ poszukujecie starych połączeń, starych aspektów, które już zostały rozerwane i nie jest właściwe poszukiwanie ich. Ale w wierze pozostawanie z całej siły, w wierze, w ufności, w oddaniu, w Bożej naturze, gdzie nowe zasady, a jednocześnie stare zasady, czyli odwieczne zasady Stwórcy, zaczynają ponownie w głębi całej jestestwa, w trzewiach życia, w trzewiach jestestwa człowieka rządzić. Jest to podobne do kobiety, to co się dzieje. Jest to podobne do kobiety, która wzięła dwie miary mąki i wzięła zakwas. Zmieszała to wszystko razem, aż się i poczekała, się wszystko zakwasi i upiekła dwa wielkie chleby. Do tego jest podobne, co się zaczyna dziać. Czyli zaczyna się zakwaszać światłością żywą, cały człowiek. Zakwaszać, czyli przenikać wszystko. co się dzieje, może być troszeczkę bolesne, ponieważ wywraca do góry nogami nie tylko światopoglądy, nie tylko strukturę psychiczną i emocjonalną, ale także odczuwalne jest w tkankach, jako fizyczna rzeczywiście wręcz przemiana, ból w kościach, jak reumatyczne przemiany, rozumiecie Państwo? Jest to odmiana, przemiana, wywracanie do góry nogami, zmiana, przemiana, transformacja wewnątrz, w całym człowieku. Proszę zauważyć to, co się dzieje. Dzieje się z powodu naszych próśb głęboko ku Bogu zwróconych. Aby to, co się dzieje, działo się w nas i żebyśmy mieli z tego radość. Ale zauważcie, dzieje się to też w świecie. W świecie, te przemiany dzieją się w świecie, może one się dzieją w świecie, tak. One dzieją się w świecie, gdzie ludzie są odmieniani, ale jest to przeciwko im ich potrzebom. Dzieje się to z taką ogromną siłą, że organizmy ich odmawiają posłuszeństwa. Wywracają się do góry nogami. Komórki ich zaczynają funkcjonować inaczej. Nie rozumieją tego, co się z nimi dzieje. Nie mogą znaleźć starych połączeń, starej struktury, starych zachowań, bo stają się innymi, ciężko chorują, bo nie mogą znaleźć nowego stanu równowagi. Właściwego stanu równowagi. To się dzieje w świecie. Proszę oczywiście Ducha Świętego, który pochodzi od Ojca i Syna, Pana już widziela, który jest z Ojcem i Synem w studiu odbierał wierzenie i chwałę. Proszę o to, aby spoczął na Państwie, na wszystkich nas i odmienił postawę, a i umocnił postawę tą, którą Duch Boży w nas coraz bardziej otwiera, umocnił postawę, gdzie Duch Święty tę postawę już odmienia, tam, aby ona stała się coraz głębsze, jak zakwas zakwasił całe ciało, jak zakwas odmienił całego człowieka. Przeniknął do samego szpiku i odmienił do samego dna człowieka, do samych trzewi istnienia, człowiek trzewi życia. Dziękuję Państwu. Dziękuję. Zrobimy przerwę w takim razie, proszę Państwa. Mamy za 28, może do koło 9, koło 8 przerwę.
Potem jeszcze i
później jeszcze do 9 godziny.